Najpiękniejsze dni młodości, zbawcy dziś poświęcić chcę. Kochać go chcę całym sercem, tak jak Jezus kochał mnie. Chcę poświęcić Jezusowi czystych uczuć moich wiat, nieść poselstwo do anielskie, ten szeroki, wielki świat. Chcę miłością czystą, świętą kochać wszystkich bliźnich mych. Pomoc nieść potrzebującym, wspierać chorych, zbawych mych. Chcę poświęcić Jezusowi czysty uczuć moich wiat, nieść poselstwo do anielskie, ten szeroki, wielki świat. Chcę jak Jezus, jak
pokój wam, bracia i siostry. Proszę braci, prosiła mnie siostra Salomea Szumowska, aby powiedzieć kilka słów. Aby powiedzieć kilka słów o jej mężu Wacławie. Jest poważnie chory. Wywiązały się u niego ropnie okołowątrobowe. Może i dałoby się to prościej zaleczyć, ale na nieszczęście choruje on na poważną i nieokreśloną do końca chorobę szpiku kostnego. Mimo pobytu w klinice hematologicznej nie udało się natury tej choroby do końca rozpoznać. Wiąże się ta choroba z osłabieniem odporności organizmu i na domiar złego wymaga podawania leków, które wprawdzie jakoś ją leczą, ale same też odporność organizmu jeszcze bardziej zmniejszają. A przed laty przebył zapalenie trzustki, musiał być z tego powodu operowany. Operacja zmieniła naturalne połączenia między drogami żółciowymi a jelitami i prawdopodobnie stamtąd przez te wytworzone operacyjnie połączenia, sztuczne połączenia, które prawidłowo funkcjonować nie mogą, wstępuje infekcja i ona była przyczyną tych okołowątrobowych ropni. Były te ropnie drenowane, był operowany. Czemu wam mówią to wszystko? Kto z was ma dostęp do internetu, ten wie, że rodzina rozesłała prośby o modlitwę. Za tydzień mieli żenić syna, braterstwo szumowscy, co podnosi dramat tej sytuacji. Rozmawiałem z ordynatorem oddziału chirurgicznego, gdzie brat Szumowski jest leczony. Wedle mojego rozeznania opiekę lekarską ma bardzo dobrą. Chirurg mówił, że jest szansa, że podniesie się z tej choroby. Taki ostrożny optymizm. Niemniej no, prognoza nie jest pewna. Siostra Salomeo oczywiście jest bardzo przejęta, płacze, rozumiecie. Prosiła mnie ona, żeby powiedzieć kilka słów o tym, w jakim stanie jest jej mąż. Na pewno jest jej ciężko, każdemu z nas osobno to tłumaczyć, ilekroć ktoś ją o to pyta. Na pewno potrzebuje pomocy. Modlitwa to jest rzecz, którą każdy z nas może dla tej rodziny ofiarować. Pamiętajcie, bracie, o bracie Wacławie Szumowskim. O bracie Bogdanie Szygidewiczu usłyszałem, tak jak pewnie wielu z was, dopiero w modlitwie brata Krzysztofa Nawrockiego. Nie wiem, jak jego los dotknął. Pamiętajmy i o nim w modlitwach naszych. Proszę, braci, organizatorzy konwencji zlecili mi temat, którym mi nakazano, abym się z braćmi podzielił. Sam nie wybrałbym tego tematu. I powiedziano mi tak: powiesz kilka rad dla młodych ludzi, zanim wstąpią w związek małżeński, żeby pomogły im w dokonaniu wyboru. Temat jest trudny. Nie tylko dla mówcy, jest też trudny dla słuchaczy. Dla większości z was ten temat nie będzie interesujący, ponieważ większość z was ma już to dawno za sobą. Cóż was to może interesować, skoro jesteście ludźmi w średnim wieku albo ludźmi starszymi i małżeństwo to jest rzecz, gdzie już dawno wyboru dokonaliście. Albo wręcz jesteście wdowami i wdowcami. A niektórzy są za młodzi, żeby o takich rzeczach słuchać. A więc ktoś, kogo obarczono takim tematem, z góry wie, że ma bardzo ograniczoną liczbę słuchaczy. Ponieważ w większości słuchaczy te rzeczy będą mniej lub bardziej obojętne. Będą albo jeszcze przed nimi, albo dla większości już poza nimi. W dodatku, proszę braci, no czym ja się mogę z wami podzielić, jeżeli moje doświadczenie w tej kwestii nie jest większe niż doświadczenie każdego z was? Przecież mam tylko jedną żonę i jaki jest mój zasób doświadczeń? Taki jak każdego, który się raz w życiu ożenił i u boku jednej towarzyszki życie mu zbiegło. Jakie jest moje doświadczenie? W czym ono jest większe od któregokolwiek z was? Co ja mogę powiedzieć na podstawie moich własnych przeżyć? Czy mogą być one w jakiś sposób przydatne czy pożyteczne dla was, dla młodzieży? Jeżeli mam tylko jeden taki przypadek, raz tylko się ożeniłem i u boku jednej kobiety dotąd pędzę życie. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, proszę braci, to werset, który jest zapisany w Księdze Przypowieści. Zwyczajowo mówi się Przypowieści Salomonowych, chociaż ta akurat przypowieść od Salomona nie pochodzi. Przedostatni rozdział Księgi Przypowieści, rozdział 30, werset 18 i 19. Trzy rzeczy są ukryte przede mną. Owszem, cztery, których nie wiem. Drogi orlej na powietrzu, drogi węża na skale, drogi okrętów pośród morza i drogi mężczyzny z kobietą. To jest jedna z tych rzeczy, o których nie wiem. Wiem, jaka była moja droga z kobietą, ale nie wiem, jakie były wasze drogi. Nikt nie przychodzi do mnie zwierzać się ze swoich problemów małżeńskich. Może są między nami starsi zborowi, którzy są takimi powiernikami dla swoich braci. Ja taki nie jestem. Nikt nie przychodził do mnie radzić się, co robić, jeżeli w swoim małżeństwie napotykał na jakieś problemy. Więc droga mężczyzny z kobietą jest dla mnie równie tajemnicza i niejasna, jak droga, którą wąż zostawia na skale. Nic nie widać. Orzeł na powietrzu nie zostawia żadnego śladu, gdy przeleci. Nawet nie wiadomo, że leciał. Cóż ze mnie za przewodnik błądzących? I jeszcze na domiar złego, proszę braci, w Biblii jest stosunkowo mało wskazówek na ten temat, który jest przecież tematem ważnym. Jeżeli jadąc dzisiaj na konwencję, wjeżdżając do Bielska, Pobłądziłem w mieście nie takim wielkim, bo wybrałem rzekomo krótszą drogę od strony Wilamowic. I pobłądziłem w Bielsku, mieście, które trochę znam. To jak łatwo jest pobłądzić w życiu. Bo ja w Bielsku wiem, gdzie jest centrum miasta, jakieś ważniejsze budynki, znam niektóre ulice, umiem się jakoś obrócić. Ale co może powiedzieć młody człowiek, mając lat 20, niechby nawet 30, 10 lat doświadczenia życiowego sporo tu znaczy, jeżeli ma wstąpić w związek małżeński i porusza się w obszarze zupełnie mu nieznanym, bo nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. O ileż trudniej jest pobłądzić w życiu, o ileż łatwiej jest pobłądzić w życiu, jeżeli można pobłądzić w mieście. A Biblia niestety daje stosunkowo skromne wskazówki. No bracia, sami zobaczycie. Możemy powiedzieć apostołowie, część z nich, wśród nich apostoł Piotr, oni mieli żony. Na pewno nam coś ważnego w tej sprawie powiedzą. Mieli żony, wiedzą jak to jest z żonami. No mieli. No, przeczytajmy, co ma nam apostoł Piotr do powiedzenia o tych sprawach. Pierwszy list apostoła Piotra, a jakże... Bardzo prosto jest znaleźć rozdział 3. I już czytamy. Od 1 wersetu. Podobnie wy, niewiasty, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu niewiast bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe mężom swoim. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkód. I kropka, bracia. Żonaty apostoł Piotr nie napisał nic więcej. Słowa bardzo jasne, nie potrzeba komentarza. No, ale widzicie, jest to jakiś ogólny drogowskaz. Ale nie ma czegoś takiego, że wam apostoł pokazał palcem. Zróbcie tak, a nie zróbcie inaczej. Sami widzicie, słowa bardzo jasne, ale też bardzo ogólne. Tym się pokierujcie. No... Ale powie ktoś, na pewno święty Paweł, on dużo listów napisał, dużo więcej się zachowało, on nam dokładniej powie. Też możemy przeczytać. List do Kolosan, rozdział 3, od wersetu 18 czytamy. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Koniec. Do Efezjan apostoł Paweł napisze więcej. Możemy też przeczytać. Nie będzie dużo czytania. Rozdział 5, od wersetu 22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Pan. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego. A żona niechaj poważa męża swego. I proszę, braci, choćbyśmy się tych słów na pamięć nauczyli, a przynajmniej tego ostatniego wersetu. Niech mąż miłuje żonę swoją jak samego siebie, jak Chrystus Kościół, a żona niech poważa męża. Choćbyśmy się tego nauczyli na pamięć, to też jest pewna ogólna wskazówka i młody człowiek może mnie śmiało zapytać. No dobrze, będę się starał tym kierować w życiu, ale czy to pomoże mi w dokonaniu wyboru? I Nowy Testament, proszę braci, nie pisze niestety wiele więcej. W Starym Testamencie znajdziemy na ten temat wprawdzie dużo napisane, ale cóż z tego, skoro czasy Starego Testamentu zupełnie nie przystają do realiów naszej epoki. To nie jest przypadek, że te słowa z przypowieści Salomona, że sprawa mężczyzny i kobiety jest dla mnie taka jak droga orła w powietrzu i droga węża na skalę, że to nie są słowa Salomona, tylko słowa Agura. Można zobaczyć we wstępie do tego rozdziału. To nie Salomon napisał. Bo Salomon w tych sprawach ma nam bardzo niewiele do powiedzenia. W zasadzie prawie nic. No bo cóż nam może powiedzieć człowiek, który miał 300 żon i 700 nałożnic, czy tam odwrotnie, który zawierał polityczne małżeństwa na przykład z córką Faraona, bo taki był, powiedzmy, interes państwa, racja stanu czy interes dynastyczny, to przecież są zupełnie inne czasy, które nie przystają do czasów naszych. Nawet sprawa Dawida, jego ojca, też nie bardzo do nas przystaje. W owych czasach, przy ówczesnej samowoli rodzicielskiej, gdzie przecież wszyscy wiemy, Jakub ma rzekomo poślubić starszą córkę Labana, młodszą córkę Labana, a dają mu starszą, nie pytając go o zgodę. I pewnie córki też nikt o zgodę nie pytał. Gdzie Dawid ma obiecaną starszą córkę królewską Merop, a tę wydają za mąż, też pewnie nie pytając ją o zgodę, za jakiegoś wysokiego rangą oficera królewskiego, Dawid dostaje młodszą, ta przypadkiem kocha Dawida. Nikt nie pyta nikogo o zdanie. To już prędzej znajdziemy w Starym Testamencie negatywne przykłady, jak być nie powinno. Mamy piękny przykład, też związany z Dawidem, z czasami Dawida. Możemy przeczytać. Na pewno wiecie, bracia i siostry, o jaki przypadek chodzi. Piękny przypadek niedobranego małżeństwa. Pierwsza księga Samuela, rozdział 25, od wersetu 2. A był niektóry mąż w Maon, który miał majętność na Karmelu. A on mąż był możny bardzo, mając owiec 3000, a 1000 kóz. I trafiło się, że strzykł owce swoje na Karmelu, a było imię męża onego Nabal, a imię żony jego Abigail, która niewiasta była mądra i piękna. Ale mąż jej był nieużyty i złych postępków. Z rodu Kalebita. No proszę, braci, kompletnie niedobrane małżeństwo. Własna żona mówi o swoim mężu, że on jest taki jak jego imię. No jest głupi. Do tego opój. Zmarł prawie że z pijaństwa. No prawdziwa rozpacz takie małżeństwo. Piękna i mądra kobieta, która... I tu mamy pytanie. Czy ona wyszła za mąż za Nabala, czy wydano ją za Nabala? Może rodzice, może rodzina, może nikt jej nie pytał o zdanie. Może uważali, że bogaty Nabal, który ma 1000 owiec, jest zamożnym człowiekiem. To jest pierwszorzędna partia dla urodziwej i młodej dziewczyny. Uroda i wdzięk i dobry charakter to jest też towar na sprzedaż. Więc połączmy wdzięk i urodę naszej córki z majątkiem Nabala. A że głupi i opój i nic wart ten człowiek, to zeszło na plan dalszy. Być może było to właśnie takie, ukartowane pomiędzy rodziną i małżeństwo. Kompletnie niedobrane małżeństwo. Trudno sobie wyobrazić, żeby taka mądra kobieta jak Abigail sama z własnej nieprzymuszonej woli wybrała sobie Nabala na męża albo przyjęła, nie będąc przymuszaną, jego oświadczyny. Tak jak to jeszcze niedawno bywało. Oświadczyny. Wyszło to już dzisiaj zupełnie chyba z obyczaju. A przecież, proszę braci, niedobrane małżeństwo to jest straszne nieszczęście ludzkie. Jeszcze w naszej społeczności wyznaniowej, która wyznaje dawne, konserwatywne zasady oparte na Biblii, że nie godzi się opuszczać żony ani męża dla każdej przyczyny, że małżeństwo to faktycznie powinien być związek na dobre i na złe, i tak jak robią to niektóre ptaki, że jak się razem zwiążą, to na całe życie para. Jak żyć w związku, który jest kompletnie niedobrany i kompletnie nieudany? Jak się tego ustrzec? No każdy chciałby się tego ustrzec. A o wiele łatwiej w życiu zabłądzić niż w mieście. I powiem braciom tak. Kiedyś wiele małżeństw było ułożonych przez rodziny. Zawierano je za pośrednictwem swatów, znających życie. Rodzice kierowali się w ich mniemaniu jak najlepiej pojętym dobrem swoich dzieci. Próbowali te małżeństwa jakoś skojarzyć. Nieczęste były małżeństwa z miłości, że młodzi sami decydowali o swym losie. Istniała bardzo duża presja z zewnątrz, która kazała małżeństwo nawet niedobrane utrzymywać na siłę. Nawet w takich małych społecznościach na wioskach to bywało tak, że mąż mógł być pijak, nic wart, mógł bić żonę, ale była taka presja, że nie można się rozwieść, że kobieta cierpiała w domu męki, no ale było wiadomo, że musi u boku tego męża dokonać żywota. I było dużo małżeństw niedobranych, które tylko przetrwały dlatego, że wywarta była na nie bardzo silna presja środowiska. Dzisiaj tej presji nie ma. Dzisiaj mamy swobodę obyczajową bardzo daleko posuniętą i na młodych dzisiaj nikt nie wywiera takiej presji. Co więcej, młodzi ludzie dzisiaj mogą sami decydować o swoim losie. I wcale nie jest lepiej. Rozwodów w cywilizowanych społeczeństwach europejskich przybywa niemal z roku na rok. Nasza córka wiosną tego roku przyszła do domu i zupełnie nieoczekiwanie mówi, że ona należy do nielicznych osób w klasie, nie ma ich nawet 10, która wychowuje się w pełnej rodzinie. A cała reszta jej kolegów i koleżanek to są dzieci, które albo ojca i matki nie miały nigdy, albo ojca, przeważnie ojca, nie miały nigdy, albo małżeństwo się rozpadło. 12-letnia córka, a więc nie jakaś taka bardzo duża dziewczynka. Należy do nielicznej mniejszości w swojej klasie, która wychowuje się w pełnej rodzinie, ponieważ większość jej kolegów i koleżanek wychowuje się w rozbitych rodzinach. A mieszkamy w dobrej dzielnicy, gdzie chodzą dzieci, no głównie z tej dzielnicy, no przyzwoite zupełnie takie osiedle, gdzie mieszkają ludzie też zupełnie przeciętni, nie jakiś margines społeczny, żeby się tam gnieździł. No, napawa to przerażeniem. Okazuje się raptem, że jeżeli przyjąć coś, co występuje najczęściej jako normę, to by się okazało, że rozbita rodzina, niepełna rodzina staje się normą. Że pełna rodzina, gdzie ojciec i matka wychowują dzieci, staje się czymś rzadziej spotykanym, czymś dziwacznym. To odstępuje od normy, jeżeli przyjąć większość za normę. Dziwne czasy. A przecież młodzi ludzie mają dzisiaj, proszę braci, zwłaszcza w porównaniu z dawnymi czasami, nieograniczoną swobodę wyboru. Posuniętą do tego stopnia, że nawet ludzie dorośli godzą się dzisiaj z takim zjawiskiem, że jeżeli młodzi chodzą ze sobą, a wyrażą takie życzenie, to mieszkają sami przed ślubem, rzekomo po to, żeby się przed ślubem bliżej poznać. I proszę braci, jest to bardzo częste zjawisko. Wiemy o tym wszyscy, którzy utrzymujemy jakieś szersze kontakty. Jeżeli na przykład mamy jakieś liczne rodziny, które wykraczają poza obręb naszej społeczności, no bo my hołdujemy jednak dawnemu, tradycyjnemu obyczajowi. Kto się z czymś takim spotkał, ten wie, że jest to zjawisko w tej chwili powszechne. A więc młodzi ludzie mają okazję, żeby się dobrze poznać, nawet dotrzeć jakoś przed ślubem. I proszę braci, nie pomaga. Nie pomaga. Rozwodów jest cały czas dużo. Nieudanych małżeństw jest cały czas dużo. Być może nie tędy droga. Akurat jeżeli chodzi o sprawę tego, co dzisiaj stało się tak powszechne, że seks przedmałżeński stał się już dzisiaj rzeczą akceptowaną społecznie, i nikogo to nie dziwi, ani prawie nikogo to nie oburza. Odnośnie tego Biblia daje akurat wyraźne wskazówki. Tutaj aż się ciśnie na usta pewna uwaga ogólniejszej natury, proszę braci. Biblia, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, mówi o sprawach płci w sposób o wiele bardziej otwarty i o wiele bardziej szczery, aniżeli my zwykliśmy to czynić, przynajmniej podczas naszych publicznych rozmów i publicznych wystąpień. Kto z nas odważyłby się powiedzieć we zborze coś takiego, o czym pisze apostoł Jakub w liście kierowanym do zboru, który zapewne był publicznie odczytany? List do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7. Słowa oczywiście wszystkim znane, ale no, spójrzmy sami na siebie i poszperajmy dobrze w naszej pamięci. Jak często mówiło się o tym w naszej społeczności, albo jak często używa się w ogóle tak otwartego języka? A apostoł Paweł pisze, nie owijając w bawełnę. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, czytamy od wersetu 3. Mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy. Podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąci od współżycia ze sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie. A potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. No proszę braci, w naszej społeczności należy do rzadkości, żeby ktoś mówił o takich sprawach płci tak otwartym tekstem. A Biblia takich trudnych tematów nie unika. I akurat jeżeli chodzi o sprawę seksu przedmałżeńskiego, co zapewne młodych ludzi jakoś zainteresuje, Stary Testament daje bardzo wyraźne wskazówki. I rzecz ciekawa, o ile nie możemy się we wszystkim kierować Starym Testamentem, bo jest dla każdego z nas rzeczą oczywistą, że są przepisy, no, które jednak przykrył pył czasu. Może nie wszyscy zgodzą się ze mną z tych, którzy siedzą tutaj na tej sali. Ja jestem zdania, że nie wszystko, co było zalecone dla Żydów w Starym Testamencie, zachowało aktualność i dla nas w dosłownym tego słowa znaczeniu. Może mieć znaczenie obrazowe, ale to nie oznacza, że mamy nasz cielesny żywot regulować ściśle wedle tego prawa, które jest zapisane w Starym Testamencie. Bo gdyby tak miało być, to należałoby zacząć od tego, że my wszyscy, mężczyźni siedzący na tej sali, jesteśmy niewłaściwie ubrani, bo u nikogo nie widzę fioletowych czy tam hiacyntowych frędzelków na szatach. Powinniśmy mieć. Nie wnikam w strukturę tkaniny, czy nie są sporządzone z różnych rodzajów włókien, czego też Stary Testament zabranił. Ale przejdźmy do spraw płci, bo one są ważniejsze niż sprawy ubioru. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 22. Czytamy w wersecie 16 i w wersetach następnych. Jeśliby kto zwiódł pannę, która nie jest poślubiona i spałby z nią, da jej koniecznie wiano i weźmie ją sobie za żonę. Jeśliby żadną miarą ojciec jej nie chciał mu jej dać, odważy srebra według zwyczaju wiana panieńskiego. Bardzo ciekawy przepis. Jeżeli ktoś przespał się z panienką, nie popełnił grzechu cudzołóstwa, ponieważ do cudzego łoża, to znaczy do łoża cudzego mężczyzny, nie wtargnął. Panienka nie była jeszcze żoną, nie była własnością innego mężczyzny. A więc nie jest to grzech cudzołóstwa i nie jest to złamanie siódmego przykazania. Ale jeżeli współżyłeś z nią cieleśnie, to tak jakbyś z nią ślub wziął sam. A więc skoro spałeś z nią, to się z nią ożeń. Chyba że, i tu Stary Testament, na tym zasadza się mądrość Biblii, proszę braci, Stary Testament daje furtkę, ale nie dla chłopaka. Daje furtkę dla ojca dziewczyny. Jeśli by ojciec żadną miarą nie chciał mu jej dać, to znaczy, że rodzina dziewczyny może się wycofać. Ojciec dziewczyny jest tu najważniejszym przedstawicielem tej rodziny. Gdybyśmy chcieli ten przepis przenieść na nasze czasy, to byśmy powiedzieli, jeżeli chłopak przespał się z dziewczyną, to on musi się z nią ożenić, chyba że ona nie zechce. Taka droga jednokierunkowa dla chłopaka. Że ojciec dziewczyny może się z takiego związku wycofać. Może nie chcieć takiego zięcia. Może nie chcieć oddać swojej córki w ręce takiego mężczyzny. Ale dla mężczyzny wycofać się już nie sposób. Podobny przepis, niedosłownie taki sam, będzie zapisany w 5 Księdze Mojżeszowej. To jest 5 Księga Mojżeszowa. Ciekawe, że też rozdział 22. Od 28 wersetu czytamy. Gdyby też kto, trafiwszy dzieweczkę pannę, która nie jest za mąż zmówioną, porwał ją i leżałby z nią, a zastanoby je, wtedy da on mąż, który obcował z nią, ojcu dzieweczki 50 srebrników i będzie mu za żonę. Przeto, że ją zelżył, ani jej będzie mógł opuścić po wszystkie dni swoje. Tutaj ten przepis ma inne brzmienie, inaczej to reguluje. Obowiązkowe jest odszkodowanie w niemałej wysokości, 50 srebrników. Jeżeli to przyrównać do innych znanych nam sum z Biblii, to jest to więcej niż zapłacono za Józefa, niż kupcy madiańscy zapłacili za Józefa, gdy go sobie kupili jako niewolnika, no i więcej niż dostał Judasz za wydanie Chrystusa Pana kapłanom. 50 srebrników. Jeżeli przyjąć, że ta wartość monety nie zmieniła się co do wartości. No i jest kolejna sankcja, znowu sankcja dla chłopaka, dla mężczyzny. Że jeżeli przespałeś się z dziewczyną przed ślubem, to nie dość, że się musisz z nią ożenić, to nie wolno ci skorzystać z tego, co było dozwolone w Starym Zakonie, że mogłeś się z nią rozwieść. Nie możesz. Jeżeli się przed ślubem przespałeś, no to już ona, nawet jeżeli ci będzie ciężka, to będzie ci ta kula ciążyć do końca życia. Czy można ten przepis przenieść na nasz czas? Wiecie, zamknę Biblię. Właściwie można byłoby powiedzieć, że ten przepis, jeden i drugi, bardzo mądre przepisy, należałoby zachować i przestrzegać tylko dlatego, że są w Biblii, tak jak przestrzegamy i wymagamy tego od dzieci, 10 przykazań, na mocy tylko tego, że jest to objawione Słowo Boże na Synaju i jest w Biblii. I nikt z nas nie tłumaczy dziecku, że masz nie kraść, że masz czcić ojca i matkę, że w niedzielę trzeba na nabożeństwo i tak dalej, i tak dalej. Nie tłumaczymy dlaczego. Każde z naszych dzieci wie, że tak trzeba przestrzegać, że tego trzeba przestrzegać, bo to jest w Biblii. Bo to jest w Biblii. Nikt z nas nie otrzymał tych tablic kamiennych na Synaju, ale wierzymy, że otrzymał to Mojżesz. Dla nas wystarczy, że to jest w Biblii napisane. I w zasadzie można byłoby się do tego odwołać i sprawę zamknąć. Skoro Biblia tak normuje sprawę seksu przedmałżeńskiego, jeżeli się przespałeś z dziewczyną, to się musisz ożenić, można byłoby postawić kropkę. Ale my zamkniemy Biblię i spróbujemy sprawę rozważyć od strony praktycznej. Jeżeli chłopak chce rzetelnie, będąc chrześcijaninem, wypełnić to, co jest napisane, a przytrafił mu się ten cielesny upadek, że się z dziewczyną swoją przespał, no to ma się żenić. Tak zaleca Biblia. Oczywiście nawet Biblia, będąc księgą mądrą i realnie patrzącą na świat, pisze, jeżeli przespał się chłopak z dziewczyną i zastano ich, zawsze możecie powiedzieć, nas nie złapano na tym uczynku i my możemy się sami oboje z tego wycofać. Powiemy, między nami nic nie było i rozchodzimy się. Niestety ta sprawa ciąży też na mnie, bo to jest w Biblii napisane wyraźnie. Nie ma słowa ani uczynku, które by było dokonane by i w największym ukryciu, żeby Pan Bóg nie objawił tego na sądzie ostatecznym. I choćbyśmy się, bracia, nie wiadomo jak starali, to cośmy zrobili, to Pan Bóg nam na sądzie ostatecznym wypomni. Nie ma. Nie ma rzeczy, która by nam uszła od tak na sucho. Więc jeżeli trzeba rzetelnie dopełnić tego przepisu, to jeżeli się przespałeś z dziewczyną, a wcale nie chciałeś się z nią żenić, chłopcze, to zrobiłeś straszne głupstwo. Bo po co ci się żenić z dziewczyną, w której nie widzisz kandydatki na żonę? No to już jest straszna głupota, prawda? Co więcej, jeżeli nie zabezpieczyliście się w sposób pewny przed niechcianą ciążą, a wiadomo, jak jest między młodymi i o niepożądaną ciążą, jest bardzo łatwo. Jeżeli dziewczyna zaszła w ciążę, to masz podwójne obciążenie. Ciąży na tobie nie tylko wypełnienie starotestamentowego przykazania, ale sprawa przyszłości tej dziewczyny i przede wszystkim twojego dziecka. Bo jeżeli nie chciałeś się żenić z tą dziewczyną, a ona zaszła z tobą w ciążę i się z nią ożenisz, to masz problem. Bo może to być osoba, z którą się nie da żyć. I będziesz się przez większość swojego życia męczył. A jeżeli ją zostawisz, to skazujesz własne dziecko od początku na wychowanie w niepełnej rodzinie. I dziecko będzie miało przez ciebie ciężko w życiu. Proszę braci, tak akurat Pan Bóg pobłogosławił, że mam syna i córkę. I mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że nie jest rzeczą dobrą dla dzieci, jeżeli wychowuje je jeden z rodziców. Innego traktowania potrzebuje syn, innego traktowania potrzebuje córka. Inaczej wychowuje dzieci matka, inaczej wychowuje dzieci ojciec. Trzeba osoby bardzo rozumnej i wszechstronnej i osoby dobrego serca, żeby wychowując dziecko w pojedynkę, nie wykrzywiła tego dziecka w swoją stronę. Bo niestety mężczyzna jest inny i kobieta jest inna. To prawda, że jesteśmy równi przed obliczem Bożym, ale to nie oznacza, że jesteśmy jednakowi. To widać od dziecka. Inny jest chłopczyk, inna jest dziewczynka, tak samo inna jest kobieta, inny jest mężczyzna. Zupełnie inaczej wychowuje dzieci matka, zupełnie inaczej wychowuje dzieci ojciec. Dopiero jeżeli to współgra, to można mówić o pełnej rodzinie. Jeżeli dziewczyna zaszła z wami w ciążę, a nie ożenicie się z nią, chłopcy, i zostawicie ją z dzieckiem, wyrządzacie własnemu dziecku niepowetowaną krzywdę, której nie sposób czymkolwiek zapewnić. Ojciec od święta to jest o wiele, ale to o wiele za mało. Mam kończyć? Więc zamknąłem Biblię. Rozum sam mówi, że seks przedmałżeński to jest chodzenie po bardzo stromej i przepaścistej górskiej ścieżce. Może tam się niejednemu udało przesmyknąć po tej wąskiej grani, ale niejeden spadł. Z tą różnicą, że w górach jak spadniesz, to się zabijesz. Albo poważnie okaleczysz. A w tych sprawach płacisz własnym życiem, albo płaci twoje dziecko. A chyba nikt nie chciałby własnemu dziecku włożyć takiego ciężaru. I jeszcze jedna uwaga. Młodzi ludzie mówią tak. Musimy się spróbować przed ślubem, żeby wiedzieć, czy potem będzie z nas jakieś małżeństwo. Niestety doświadczenie naszych czasów uczy, że to jest droga donikąd. Bo młodzi ludzie mają dzisiaj swobodę seksualną, a mimo to nieudanych małżeństw wcale nie jest mniej. Co gorsza, powiedziałbym, że jest ich więcej. Bo młodzi ludzie, skoro mogą ze swobody seksualnej skorzystać, to pierwsze idą za sobą do łóżka. Niechcianych ciąż jest sporo. Zawiera się małżeństwa pod presją. Niestety krótkotrwałe i przelotne. No i potem zostaje z tego nieszczęście. Przejdźmy od spraw ciała do spraw ducha. Skoro poznanie człowieka od strony cielesnej nie wystarcza, to należałoby poznać jego wnętrze. Proszę braci, jest to niezwykle trudne. Z wielu względów. Psycholog, gdyby stanął na moim miejscu, na pewno potrafiłby powiedzieć na ten temat więcej i lepiej. Ja mogę się podzielić garścią moich własnych doświadczeń, garścią obserwacji. Bardzo dobrze, jeżeli młodzi ludzie są zakochani. Bo miłość pozwala człowiekowi na porwanie się na wielkie wysiłki i zdobycie na wielkie wyrzeczenia. Jak ktoś kocha, to potrafi uczynić wielkie rzeczy dla ukochanej osoby. Ale miłość nakłada człowiekowi różowe okulary i to nieraz zniekształca prawdziwy obraz rzeczywistości. I dlatego, jeżeli ludzie pobierają się z wielkiej miłości, to wcale jeszcze nie oznacza, że małżeństwo może być szczęśliwe. W Starym Testamencie w Biblii znajdziemy przykłady negatywne, jakie nie powinno być małżeństwo. Takich przykładów jest dużo. I z historii Dawida też taki przykład mamy. O Michal mamy wyraźnie napisane, że ona zakochała się w Dawidzie. Pokochała go, zanim jeszcze wyszła za niego za mąż. Zanim wydano ją za mąż za Dawida. A więc gdy ojciec wydał ją za Dawida, to no, spełniły się jej pragnienia. Została wydana za kochanego mężczyznę. I była w stanie wiele dla niego zrobić. Zbuntowała się przeciwko własnemu ojcu i przynajmniej raz uratowała Dawidowi życie, chroniąc go przed siepaczami Saula, własnego ojca, i kłamiąc własnemu ojcu, po to, aby uratować ukochanego męża. Ale nie minęło aż tak wiele lat. Być może nawet jeszcze nie zdążyli oboje, i Dawid i Michał, dobić wieku średniego, kiedy Michał zaczyna gardzić swoim mężem, ponieważ jest dla niej nie do przyjęcia sposób, w jaki Dawid oddaje cześć Panu Bogu Izraelskiemu. Kiedy ujrzała Dawida grającego na harfie i tańczącego przed Arką Przymierza, przed skrzynią Przymierza, która triumfalnie wkracza do stolicy, a ona widziała to z okien królewskiego pałacu, wzgardziła Dawidem i powiedziała mu w twarz, że to wręcz nie przystoi, żeby król w taki sposób odsłaniał się przed swoimi poddanymi, tak jakby czynił to ostatni z ludu. Jest napisane, że wzgardziła królem w swoim sercu. Swoim mężem wzgardziła w swoim sercu. Mówi się, że przeciwieństwem miłości jest nienawiść. Ja bym tego nie powiedział. Od zawiedzionej miłości do nienawiści jest tylko jeden krok. Prawdziwym przeciwieństwem miłości jest pogarda. Te uczucia nie mają ze sobą kompletnie nic wspólnego. Jeżeli kogoś kochasz, to nie gardzisz nim. Rodzice potrafią kochać swoje okaleczone i upośledzone dziecko. To jest nieprawdopodobne, ale to jest miłość, prawda? A pogarda jest czymś absolutnie przeciwnym miłości. Tymczasem Michal, która kocha Dawida, gdy jest młoda, zanim się zestarzeje, zaczyna nim gardzić. Proszę, bracie, straszna rzecz. I to jest problem. Nawet jeżeli jesteście młodzi, jest wam dobrze ze sobą, rozumiecie się, nadajecie na tej samej częstotliwości, jak to się nieraz mówi. I wydaje się, że jesteście parą naprawdę dopasowaną dla siebie. I w dodatku wasi bliscy, wasi przyjaciele, wasza rodzina, wszyscy wam to mówią, że jesteście materiałem na naprawdę dobry związek. Nie ma żadnej pewności, że za lat 10 czy 20 będzie tak samo. Mam za sobą prawie 20 lat małżeństwa. Gdyby ktokolwiek z was zapytał mnie, dlaczego nasz związek się udał, odpowiedziałbym, nie wiem dlaczego. Mogę powiedzieć, starałem się postępować tak, żeby był udany. Ale wiem, że z drugiej strony to samo zrobiła moja żona. A gdyby nie zechciała? A wiem dobrze, że ja dzisiaj i ja przed 20 laty to nie jest ta sama osoba. I to nie tylko dlatego, że z wiekiem krew stygnie. To jest kolejna sprawa, dla której mówią, moje doświadczenie nie jest większe od doświadczenia któregokolwiek z was. Bo nawet gdybym teraz owdowiał, co zachowaj Boże, i ożenił się po raz drugi, to moje doznania i odczucia 50-letniego mężczyzny, który się żeni, to jest coś zupełnie innego niż doznania młodego człowieka. A ja z powrotem nie stanę się młody. Te lata nie wrócą. A jaką mam pewność, że osoba, którą poznałem i którą pokochałem, gdy miałem lat 25, będzie ta sama, gdy będę miał lat 50. Biblia podaje przykład, że ktoś się zmienił, i życie uczy, że ludzie się zmieniają. Co więcej, moje doświadczenie mówi mi, że ludzie, jeżeli się zmieniają, to na gorsze, bardzo rzadko na lepsze. Jest to bardzo przykre. Przypadkiem się złożyło, że miałem przez lata kontakt z ludźmi, którzy byli moimi towarzyszami. Mówią towarzyszami dla odróżnienia od przyjaciół. Byli moimi towarzyszami za moich studenckich czasów. To za młodych moich lat to wiem, że wszyscy mieli jakieś ideały, w coś tam wierzyli. Może wielu starało się uczynić ten świat odrobiną lepszym. Opada to potem wszystko z człowieka jak liście z drzew. I jak dobijają wieku średniego, to nieraz żal patrzeć, co się z nich porobiło. Co więcej, w moim wieku, chociaż nie jestem taki stary. No nie jestem taki stary, bracie Grzegorz, prawda? W moim wieku już się niestety wie, że uroda przemija. Że wdzięk przemija. Że to są rzeczy, które robią wielkie wrażenie na młodych, a przestają mieć znaczenie dla człowieka w średnim wieku. A cóż dopiero, jeżeli mi Pan Bóg dożyje, pozwoli dożyć twoich lat, bracia Grzegorz, prawda? Cóż znaczy wdzięk i uroda 20-letniej dziewczyny, jeżeli ma się 70 lat i twoja dziewczyna, która już nie jest dziewczyną, ma lat 68? Liczy się dobre serce, charakter dobry. Nawet ta młodzieńcza miłość, co ludzie by chcieli młodzi, żeby trwała wiecznie, ona też po latach wygląda inaczej. I raptem okaże się, że w życiu liczy się coś innego, że w życiu liczy się dobry charakter, dobre serce, że w życiu liczy się dochowywanie zobowiązań, dotrzymywanie danego słowa. Liczy się to, że jeżeli ktoś ci coś obieca, to słowa dotrzyma. Ta pewność to bezpieczeństwo. Mój Boże, to jest prawdziwy skarb. Apostoł Paweł pisze bodajże do zboru w Koryntian, do zboru w Koryncie. Nie myślałem o tym wersecie, on mi teraz przyszedł do głowy, dlatego mogę się mylić. Raduję się, że wam we wszystkim mogę zaufać. Ilekroć myślę o udanym małżeństwie, ten werset przychodzi mi do głowy. Jakim skarbem jest małżeństwo, gdzie mąż może powiedzieć o żonie: cieszę się, że mogę jej we wszystkim zaufać. I odwrotnie. Ale to jest zaufanie, prawda? Tam nie ma mowy o miłości. Biblia w ogóle mówi mało o miłości, proszę braci. Izaak kochał Rebekę, Michal kochała Dawida, ale na ile dobrze pamiętam, to między Sarą i Abrahamem panuje jakieś uczucie i może to jest miłość, ale przynajmniej Biblia tego tak nie nazywa. Na pewno Biblia nie nazywa miłością tego, co czuł Jakub, przynajmniej do większości swoich kobiet. O ile nie do Racheli, bo to też jakoś trudno miłością nazwać, jeżeli pokochał ją od pierwszego wejrzenia, to znaczy pokochał dla zalet urody, nie dla zalet ducha. Cóż mógł powiedzieć o dziewczynie, którą pierwszy raz zobaczył na oczy, a zaraz mu się spodobała? To takie zauroczenie. To w taki sam sposób Amnon pokochał swoją przyrodnią siostrę, też mu się spodobała, na jedną noc. Prędko się odkochał, gdy się z nią przespał. To nie jest miłość, to nie jest rzecz trwała w życiu, na tym nic nie zbudujesz, to jest ten piasek. Dmuchnie wiatr, uderzą wody. Nie na tym zbudujesz wartość twojego związku. A więc trzeba szukać człowieka, który będzie solidny jak skała, na którym będzie się można oprzeć. I ponieważ pora kończyć, to powiem młodym radę praktyczną, której sam nie wymyśliłem, której udzielił nam pewien mądry człowiek, zresztą kawaler. Nie ożenił się do tej pory, a teraz jest już stary i z pewnością się nie ożeni. Mniejsza o jego nazwisko. Na jego obronę powiem, że apostoł Paweł, który udziela mądrych rad o małżeństwie, też w związek małżeński nie wstąpił. I ten rozumny człowiek, który był swego czasu wychowawcą, jednym z wychowawców mojej generacji, całej generacji młodzieży z tego mojego rocznika, powiedział, że jeżeli chcecie się bliżej poznać, to wybierzcie się w długą podróż razem. Ja po latach widzę, że to jest dobra rada. Zamiast iść ze sobą do łóżka, wybierzcie się w długą podróż. Dziewczyna zobaczy, co ten chłopak jest wart. Jak trzeba będzie podróżować zatłoczonym pociągiem, wystarać się o bilety, prędko przesiadka. Znajdziecie się może w obcym kraju, niekoniecznie dobrze znając język, wśród obcych ludzi, nie zawsze wam życzliwych. Będą trudne sytuacje. Albo wybierzcie się w góry. Zobaczycie, jak zostanie rozdzielone obciążenie w plecaku. Jak się zachowa, gdy dotrzecie na miejsce, albo gdy ty, dziewczyno, opadniesz z sił na szlaku. W podróży, która będzie niosła trudności, tylko nie w takiej luksusowej, że wykupicie sobie zagraniczną wycieczkę, choćby na jakieś kokosowe wyspy. To tam się nie poznacie. Wybierzcie się w taką podróż, która będzie od was wymagała wysiłku. Jedźcie pociągiem, autostopem, piesza wycieczka. Coś, w co będziecie musieli włożyć dużo wysiłku i niech to będzie długa podróż. Tam się poznacie. Bo będziecie musieli sami rozwiązywać wasze problemy. I tam każdy z was zobaczy, na ile waszego być może przyszłego towarzysza życia stać. Czy chłopak jest zaradny, czy jest solidny, czy jest opiekuńczy, czy czujesz się przy nim bezpiecznie? Czy dziewczyna marudzi przy każdej trudności, czy wszystko jej krzywe, wszędzie ciasno, wszędzie tłoczno, wszędzie brzydko i brudno i nic się jej nie podoba? A najlepiej to wszystko miała w domu u matki. I wtedy być może wasz wybór będzie trafniejszy. Więc taka moja rada dla was. W podróż, nie do łóżka. A co potem? No i na koniec ostatnia rada też z mojego doświadczenia.
Ja osobiście się bałem.
Między innymi dlatego ożeniłem się późno. Ożeniłem się, gdy miałem mieszkanie, samochód i ugruntowaną pozycję zawodową, która dawała mi już jakieś takie przyzwoite dochody. Bo bałem się, gdy byłem młody, że mogę mieć problemy z utrzymaniem rodziny. Nie z zapewnieniem wysokiego standardu, tylko z utrzymaniem rodziny. Moje początki to jeszcze było za komunistów. Moje finansowe początki w zawodzie były bardzo skromne. Po roku pracy za oszczędności, które odłożyłem, pojechałem do Bielska i kupiłem sobie skórzaną kurtkę. No, nie ma się z czego śmiać, tak było. Po pierwszym roku pracy za oszczędności kupiłem sobie w Bielsku skórzaną kurtkę. Dobrą skórzaną kurtkę, mam ją do dzisiaj, używam ją tylko w niedzielę. No ale to były oszczędności pierwszego roku pracy. No, sami widzicie, nie było wiele, prawda? Nie miałem mieszkania, samochodu, nic. Więc no, bałem się, co ze mnie za mąż i ojciec, jeżeli ja nie potrafię, nie będę umiał swojej żonie i dzieciom zapewnić godziwego utrzymania. Z upływem czasu to przyszło, teraz mi się wydaje samo. Nie robiłem niczego więcej. Cały czas starałem się solidnie pracować i po prostu wykorzystywałem nastręczające się w życiu okazje. To potrafi każdy dorosły człowiek, przeciętnie zaradny. Niepotrzebnie się bałem. Pewne rzeczy mogłem, byłem uczynić wcześniej. Ja czekałem, aż mi minęła 30. Nie ma się czego bać. Małżeństwo jest najzupełniej ludzką sprawą, w zasadzie podobną jak jedzenie i picie. To jest rzecz fizjologiczna i naturalna. Nie macie się czego bać. Nawet jeżeli nie macie kompletnie nic. Nie macie mieszkania, nie macie samochodu, nie macie oszczędności. Macie tylko trochę tych ubrań, w które wyposażyli was rodzice. Jeżeli macie rozumne głowy i zdrowe ręce do pracy, to dacie sobie radę. Pod warunkiem, że chcecie być razem, że będziecie chcieli tymi rękami pracować. Prawda? No i że będziecie uważali, że ta druga osoba jest dla was w tym momencie najważniejsza na świecie. Opuści człowiek ojca i matkę swoją i będą dwoje jednym ciałem. Zakładacie nową rodzinę. Zanim pojawią się dzieci, będziecie dla siebie dwiema najważniejszymi osobami. Jedna z najważniejszych lekcji, którą wyniosłem w życiu jest taka, że chrześcijanin powinien pokładać zaufanie w Panu Bogu. Można startować z czegoś bardzo niskiego, jak wspomniany przez brata Daniela Kaletę Dawid, który był najmłodszym synem w swoim domu, niewiele znaczącym, że go nawet nie poproszono, kiedy przyszedł prorok i zaprosił wszystkich synów. Dawid jako najmłodszy został przy owcach. Był niemalże popychadłem, bo gdy go ojciec wysłał z żywnością dla synów i prezentem dla rotmistrza, aby synom w wojsku było lepiej pod życzliwym okiem oficera, to został przez własnych braci zrugany, że znają złość jego serca, przyszedł, żeby się przypatrywać bitwie. A Dawid mówi, no cóżem ja zrobił, przecież przyszedłem tu na ojcowskie polecenie. I ten skromniutki chłopak no, doszedł do wyżyn. Nikt z nas nie zostanie królem, prawda? Ale mówią to do ludzi młodych, którzy mają problemy sami ze sobą i brakiem wiary we własne siły. Zaufajcie Panu Bogu. On naprawdę potrafi podnieść człowieka z nizin. I więcej się modlić. Na modlitwę jest zawsze czas, zawsze miejsce. I moje doświadczenie uczy, że modlitwy, przynajmniej w moim życiu, nigdy nie było za dużo. Gdyby moje życie miało się cofnąć jeszcze raz, to pewnie zrobiłbym to samo, ale bym się więcej modlił. Amen.